Bardzo mi się podobało to, co było mówione przez was wszystkich i też ta wizja, co Asia miała, bardzo mi się podoba. I nie mam jakiegoś kazania takiego typowego, ale takich parę myśli mi przychodziło ostatnio. Ale to się tak jakoś łączy właśnie z tym wszystkim, co było mówione. I chcę zacząć od Filipian, 2 rozdział. Bo tydzień temu jakoś tak mi w uwielbieniu bardzo mocno przyszło i potem jak się modliliśmy o tą Danusię, tak? To właśnie jakoś tak czułem takie namaszczenie naprawdę niesamowite wtedy, jak się modliliśmy. Filipian 2, no od 5 zacznę, żeby kontekst złapać. Niech takiego bądźcie względem siebie usposobienia, a zawsze mówię, to jest kompletnie złe tłumaczenie w Brytyjce. Normalnie w innych tłumaczeniach jest niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie miał Chrystus. Tu nie ma w ogóle mowy o niczym względem nas, tu jest mowa o tym, żeby każdy z nas miał takie myślenie, jak miał Chrystus. I dalej jest mowa właśnie o tym myśleniu, tak? Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I wiecie to, że Bóg obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię. I to tak, wiecie, to jest takie, my to powtarzamy często, ale o co chodzi w ogóle? Co to znaczy imię ponad wszelkie imię? I wiecie, ja zrozumiałem, że tu chodzi o tytuł. Tu chodzi o rangę. Tu chodzi o pozycję, tak? Że imię to znaczy, to jest tak, jak my nazywamy kogoś. Na przykład, jeśli idziesz do ministra, to premier jest większy. Ma większe imię. O to chodzi. Jeśli potem jest prezydent, on ma jeszcze większe imię. Chodzi o zasięg władzy i autorytetu. I teraz Bóg dał Jezusowi imię ponad każde. Co to znaczy? To znaczy, że nikt nie jest w stanie się z nim równać. Jeśli chodzi o moc, o władzę i o autorytet. To się już stało. On już otrzymał imię ponad każde inne imię. To wspaniałe jest to wiedzieć, komu służymy, tak? Paweł mówi, wiem, komu zaufałem. Jeśli teraz ciebie, ten, który ma te imię, posyła w swoim imieniu, abyś ty robił rzeczy dla niego, to zgadnij, co się będzie działo. Nie ma nikogo i niczego, co jest w stanie się temu przeciwstawić. Dlatego, że idziesz w autorytecie tego, który ma imię, ponad każde inne imię. To znaczy, że jeśli ty modlisz się w jego imieniu, to nie ma mocy, która jest w stanie powiedzieć nie, ja nie chcę ustąpić. Nie ma takiej mocy. Jeśli w jego autorytecie występujesz przez jakimś demonom, to nie ma demonom, który powiedział, my nie chcemy posłuchać. Halo? Jezus nie ma żadnego problemu z autorytetem, z władzą i z mocą. Żadnego. Zobaczmy inne miejsca, które o tym mówią. Kolosan. Tu jest bardzo ciekawe, pamiętam, jak Derek Prince to zinterpretował i wam powiem, to jest fantastyczne. 2 rozdział listu do Kolosan, może od 13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. I usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. I teraz ten werset, słuchajcie, jak Derek Prince interpretuje. On mówi, apostoł Paweł dokładnie opisuje pewną sytuację militarną, która miała miejsce w tamtych czasach. Jeśli jakaś armia, na przykład Rzymianie, szli podbijali jakiś naród, czy jakiś teren ziemi i wygrywali bitwę, to wtedy brali obce wojsko, rozbrajali ich, zabierali im uzbrojenie, zabierali im zbroję, rozbierali ich, nie do naga, ale powiedzmy do tam bielizny, jaką wtedy mieli, brali ich w kajdany i przyprowadzali do siebie i robili pochód. I wtedy cały Rzym stał i się radował zwycięstwem swojej armii, bo to był dowód na to, bo obca armia szła całkowicie upokorzona, rozbrojona, pokonana z odebranym autorytetem i z mocą. I Derek Prince mówi, ten werset dokładnie opisuje, co zrobił Chrystus. W taki sam sposób Paweł to opisał. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim, w Chrystusie, triumf. I właśnie ten triumf to jest ten pochód, o którym mówiłem. To się już stało. To się stało. Kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, odebrał całą władzę Królestwu Ciemności. Amen? Tak mówi Słowo. My teraz nie mówimy o naszym doświadczeniu, tak jak Marcin mówi, mówimy o Słowie, które jest prawdą. Ono jest prawdą. Zobaczmy list do Efezjan, 1 rozdział. Od 17 może zaczniemy. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. I jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Tu jest we wszystkim, normalnie jest we wszystkich. We współczesnej Biblii Gdańskiej w oryginale jest słowo o wszystkich. Przeczytam wam cel dla Kościoła. Jest ciałem Chrystusa, pełnią Jezusa, który w swoim Kościele sam wszystko we wszystkim wypełnia. I mówimy o tym, który zasiada ponad wszelką władzą, zwierzchnością, mocą, panowaniem i imieniem. I teraz Kościół jako jego ciało na ziemi ma zamanifestować tą pełnię autorytetu, mocy, miłości, miłosierdzia, które już Chrystus ma siedząc na tronie. To jest powołanie nasze i to jest zadanie nasze. Do tego Chrystus chce nas prowadzić. Wczoraj, kiedy było wspaniałe, było spotkanie właśnie tam z Jakubem Kamińskim, jeszcze Jakub gościa przywiózł, jak to on powiedział, jajko, niespodziankę. Jak on na imię ma? Arek Krzywodacz, tak? Także mieliśmy, że tak powiem, dwie usługi słowem. Ale powiem wam, ja wczoraj coś takiego przeżyłem, kiedy w ogóle Jakub głosił już później. I powiem bardzo ciekawa rzecz, że on praktycznie w skrócie mówił o tym, o czym my od tygodni mówimy. Ci, co byliście, chyba się zgodzicie. Mówił właśnie o Kościele, gdzie każdy jest aktywowany, gdzie ludzie znajdują swoje miejsca, swoje powołania, swoje obdarowania. On używał takich zwrotów, że ja bym nie użył, ale ja się tak śmiałem, jak na przykład powiedział, że niektórzy mogą mieć taki obraz Kościoła, że przychodzą jak na serial pastora. Po prostu odcinek 4321 po prostu i przychodzę sobie w niedzielę, jest serial, pastor wychodzi, coś odgrywa. Po prostu i super, i po prostu i do domu po serialu, tak? Także on tak mocno też konfrontował, ale ciekawe, słuchajcie, on powiedział taką rzecz. Mówi, to jest koniec, tak, to jest, kończy się sezon takiego kościoła. Rozumiecie? Więc to, o czym my mówimy, to może być dla niektórych z was takim wyzwaniem, czymś trudnym, tak? Że coś zmienić, co przez lata trwało. Ale po prostu się sezon kończy, bo Bóg chce przyjść z przebudzeniem. I Bóg potrzebuje całego kościoła. Nie kilku osób, tak? I wiecie, potem, kiedy była właśnie modlitwa, ja bardzo czułem obecność Bożą. Potem modlitwę mieliśmy i też taki był moment, gdzie śpiewaliśmy w ogóle w językach. Ja bardzo tak jakoś tak mi popłynęły te śpiewanie w językach i to się przerodziło w poselstwo takie. Miałem tłumaczenie. Myślałem, że troszkę inna będzie forma, żeby tam się podzielić, ale to potem już jak zwlekałem, to się w końcu nie podzieliłem i szkoda. Bo takie to żywe wtedy miałem bardzo w sercu, emocje to czułem, wszystko. I wiecie, w tych językach, tak jakby Jezus, On wołał do nas, potrzebuję was. Potrzebuję was. Nie dokonam tego, co zaplanowałem bez was. Ja się zastanawiam, czy to w ogóle jest biblijne, nie? Jak to Bóg czegoś nie dokona? I wiecie, to co teraz tutaj przeczytałem. Kościół, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który wszystko we wszystkich wypełnia. Jezus potrzebuje na ziemi ludzi, żeby zrealizować swoje plany. Potrzebuje nas. Potrzebuje Kościoła, który jest Jego ciałem, przez który On sprawia, że Boże Królestwo przychodzi i Boża wola, która jest w niebie, staje się na ziemi. Potrzebuje ludzi. Do tego. To jest piękna myśl. To jest piękna myśl, że On chce z nami współpracować, aby przynosić Królestwo Boże na ziemię, tak? To jest główny cel. I wiecie to, co Asia mówiła też o tej armii, że oczywiście my może dziś nie wyglądamy tak jak armia za bardzo, nie? Może tak jak też jakiś taki obraz miał, jak ci, co przy Dawidzie się zgromadzili, że tam wszyscy tacy, powiem wam, no, po paprańce sami, można powiedzieć, to tak było, jak się czyta o nich. Po prostu pierwsza bitwa to była taka, że w ogóle nie chcieli iść, nie? Bóg mówi Dawidowi, że macie iść, a oni mu nie pójdziemy, nie? Mówi, my się tu już boimy, to mówi, co tam? Tacy byli ludzie. I słuchajcie, to, co Duch Święty zrobił z nimi, to jest, chyba takiej armii nigdzie na świecie nie było i naprawdę. Jedynie Kościół może wejść w te miejsce, co oni byli. To jest niesamowite. Ci, co tak się bali, jacy potem byli bohaterowie, tak? Jakich rzeczy byli w stanie dokonać. I kiedy Jezus mówi o swoim kościele, tak, że ja zbuduję kościół mój, to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy on w ogóle o kościele mówi. Ja zbuduję kościół mój i bramy piekła go nie przemogą. I tak jak Derek Prince mówi, że z greki wynika, że nie chodzi o to, że kościół, który się chowa i że bramy piekła nie przemogą kościoła, bo on się chowa za barykadami, tylko dosłownie tam chodzi o coś innego, że to kościół idzie do przodu i bramy piekła nie są w stanie przed nim się ostać. Mówi w Grece dokładnie o tym jest powiedziane. Więc kiedy Jezus mówi pierwszy raz o kościele, od razu mówi o pewnym konflikcie. Jest kościół i jest coś, co nazywa bramą piekła. Jest jakaś ciemność. Jest terytorium i my musimy to jasno rozumieć. To, co mówiła Viola, tak, że powiedzmy jesteśmy tutaj, ale tu nie ma pełnej wolności duchowej, tak, w naszym narodzie. To jest oczywiste. Dlaczego? Bo są pewne warownie, bo jest wróg, bo są jakieś bramy piekła. Ale teraz Jezus, On przez Kościół chce te bramy piekła rozwalić i przynieść Królestwo Boże. Przez Kościół, to znaczy przez mnie i przeze mnie, przez ciebie, przez nas, jako drużynę, jako armię. I to jest wspaniałe. To jest wspaniała wizja. Czym jest w ogóle Królestwo Boże? O co chodzi, tak? Ja uważam najprościej powiedzieć, to są rządy Boga. Tam, gdzie On ma realne rządy, tak? To jest Królestwo Jego. Jezus, wiecie, kiedy Jezus przyszedł, On powiedział tak, to było Jego poselstwo, upamiętajcie się, i też dosłownie w Grece tam jest, On mówił, upamiętajcie się, bo Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki. Więc On mówił dosłownie tak, jeśli się upamiętacie, doświadczycie Królestwa Bożego. W jaki sposób? Mówi, przeze mnie ono przychodzi. Przeze mnie. Tak? I przeczytam wam taki fragment, gdzie Jezus o tym mówi. Ewangelia Łukasza. To jest ten moment, kiedy oni go oskarżali, że on mocą Belzebuba wypędza demony. Jezus mówi im tak. Jeśli zaś ja mocą Belzebuba wyganiam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Jeżeli, to jest Łukasz 11, 20 teraz. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym, w innej Ewangelii przez Ducha Bożego, on mówi, wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. I teraz słuchajcie, co on mówi. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Więc on mówi do nich, jeśli ja wypędzam z was demony przez moc Ducha Świętego, to Królestwo Boże przyszło do was. To znaczy, że w tym momencie Boże Panowanie przychodzi. Czyli jeśli Królestwo Boże przychodzi, wiecie, i teraz tak, wszystko, co Jezus robił, to przynosił Królestwo Boże ludziom. I trzy rzeczy głównie on robił. Przebaczał im grzechy, uzdrawiał chorych i wypędzał demony. Tymi trzema rzeczami głównie zajmował się przez 3 lata swojej służby, przynosząc im Królestwo i mówiąc, Królestwo już przyszło. Jeśli ja czynię te rzeczy, to Królestwo Boże przychodzi do was przez moc Ducha, dlatego że to jest tak, jakby Bóg przyszedł i Boża wola przychodzi do waszego życia. Amen. I teraz Jezus nas zaprasza, abyśmy my przynosili Królestwo tak jak On. Czy to nie jest wspaniałe? Jezus chce przez nas, abyśmy my głosili ludziom Ewangelię, gdzie znajdą przebaczenie grzechów, abyśmy im przynosili uzdrowienie w Jego imieniu i uwolnienie. Słuchajcie, wiem, że różne są nauki o uwolnieniu. Ja sam różne słyszałem. Jakieś doświadczenie miałem z tym i powiem wam, widziałem to, jak osoba, która się narodziła na nowo, za 15 minut wyganiała demony. Ja widziałem to, to się działo na moich oczach. 15 minut wcześniej została zbawiona. Oczywiście działo się to w atmosferze obecności Ducha Świętego, tak? Ona sama została uwolniona. Wyszedł z niej duch, była pijana Duchem Świętym. Była niesamowita atmosfera. Ona była ze swoim bratem rodzonym, to była siostra. I w tej atmosferze w nim zaczęły się manifestować. I my powiedzieliśmy teraz, ty możesz z niej. Ty już masz autorytet w tym momencie, bo się narodziłaś na nowo. Jesteś Bożym dzieckiem. I ona w imieniu Jezusa zwracała się i one musiały wychodzić z niego. Halo. My mamy ten autorytet. My mamy ten autorytet. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Bardzo znany fragment. 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Wiecie, w tym fragmencie Jezus mówi o 2 królestwach. Mówi o kimś, kogo nazywa złodziejem, mówi, co ten złodziej czyni i mówi o sobie. I mówi, co on, jak, z jakim planem on przyszedł, z jakim królestwem on przyszedł. Nazywa kogoś złodziejem, tak? Mówi, on przychodzi kraść, zażynać, wytracać. Bardzo mi się podoba, jak Kenneth Hagin o tym mówi. Jak mówi o chorobie w tym kontekście. Mówi, choroba jest złodziejem. Nie tylko okradać jest pieniędzy, ale on mówi na przykład, jeśli żona, on tam opowiadał o kobiecie, która przez wiele lat była sparaliżowana, mówi, słuchaj, twój mąż był okradziony. Nie miał żony. Przez te lata twoje dzieci były okradzone. Nie miały mamy, tak jak mogły mieć. Przez te lata to jest coś, co przychodzi i okrada. Zabiera nam życie. Halo. Jest złodziej na tym świecie. Słuchajcie to. Jest królestwo, na którego czele stoi ten złodziej, który jest tak zepsuty i tak nienawidzi ludzi, że to jest to, co on czyni. I teraz Jezus w opozycji do tego mówi, ale ja jestem, mówi, całkowicie inny. Ja przyszedłem, żebyście mieli życie i to w obfitości jest w oryginale. życie i to w obfitości. I mówi jeszcze jako dobry pasterz, kładę za was swoje życie, żeby ta obfitość mogła do was przyjść. I wiecie, ja myślę, że tu jest nieraz problem, że my nieraz nie rozpoznajemy tych rzeczy, tak? Że złodziej jest takim cwaniakiem, że przyjdzie, coś zrobi i jeszcze chce zrzucić winę na Boga, tak? Albo na nas, tak. Tak kombinuje. I tu jest kwestia, że musimy umieć to rozróżnić. Z jakiego królestwa my pochodzimy? Co my mamy przynosić, tak? 1 Koryntian, zobaczmy, 3 rozdział. To jest też coś, co bardzo mocno ja odczułem ostatnio w środę. Wiecie, w ogóle fantastyczne było spotkanie w środę normalnie. Wow, ostatnio. Dla mnie naprawdę niesamowicie było po prostu, nie? 1 Koryntian 3:10. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Jest fundament, który już jest założony, którym jest Jezus Chrystus. O czym Paweł tu mówi? Jeśli patrzymy na jego listy, to widzimy, że on tu mówi o Ewangelii. On mówi o poselstwie, o Chrystusie ukrzyżowanym. I to jest fundament dla każdego z nas. I teraz, wiecie, powiedziałbym tak. Wiara chrześcijańska głównie nie opiera się na tym, co się może wydarzyć, ale na tym, co się wydarzyło. Halo? Na tym, co Jezus już uczynił. I to jest fundament naszej wiary. Nie co może gdzieś kiedyś, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że fundamentem mojej wiary jest coś, co Chrystus już dokonał, a ja wierzę w to, co on dokonał. I to jest taki fundament, rozumiecie, dla każdego z nas. Co on dokonał? Przejdźmy do Izajasza 53. Przypomnijmy sobie króciutko, tak? To jest niesamowity rozdział. Myślę, że wszyscy go znamy. I wiecie, tu jest opisana śmierć Jezusa, zmartwychwstanie i to, co potem się wydarzyło. To jest niesamowity proroczy rozdział. I czytamy tak. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Paweł to cytuje. Dokładnie to. Ten fragment. Oni to głosili. Paweł to głosił jako fundament wiary chrześcijańskiej. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał podstawy ani urody, które by przyciągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. I teraz chcę was zapytać. Dlatego, że to słowo boleści, ono się odnosi do fizycznych bólów spowodowanych chorobą. Czy Jezus chorował? Czy czytamy coś o tym, że Jezus chorował? Nic nie słyszymy o tym. Kompletnie. To dlaczego prorok mówi, że to jest mąż boleści doświadczony w cierpieniach? Nie. Dalej zobaczcie. Wzgardzony był opuszczony, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest przez Boga zbity, zmęczony. Dlaczego był mężem boleści doświadczonym w cierpieniach? Bo w duchowym wymiarze nasze choroby spadły na niego. Wiecie, tu jest taki moment, kiedy tutaj nie ma akurat tego w tym tłumaczeniu, ale w tym fragmencie jest powiedziane, że on z bogatymi doświadczył śmierci. I Kenneth Hagin mówi, że w oryginale, kiedy to sprawdził, w hebrajskim jest mowa o śmierciach. Nie śmierci. Teraz, zaraz, to ile razy Jezus umarł? I teraz słuchajcie, to naprawdę jest niesamowity też aspekt jego ofiary. Czytaliśmy dzisiaj w Izajasza, gdzie Paweł mówi tak. i wy byliście martwymi przez wasze grzechy. Ale my żyliśmy. Tak? Kiedy Bóg powiedział do Adama, kiedy zjesz owoc tego grzechu, na pewno umrzesz, to on potem nie umarł fizycznie, tak? Ale umarł duchowo. Co znaczy umrzeć duchowo? Zostać oddzielonym od obecności Bożej. I wiecie, że Jezus dokładnie tak umarł? On umarł w ciele i umarł w duchu. Dlaczego? Bo Bóg uczynił go grzechem za nas. Tego, który nigdy nie zgrzeszył, stał się grzechem. To znaczy Bóg potraktował go jak totalnego grzesznika. Dla nas. Jest powiedziane, został ukarany dla naszego zbawienia. Więc on stał się grzechem, abyśmy my byli sprawiedliwością. Aby nam przebaczono, on przyjął całą winę. I kiedy on powiedział, Boże mój, czemuś mnie opuścił, on wtedy doświadczał duchowej śmierci. Pierwszy raz czuł, że koniec, oddzielenie od Ojca. Co jest? I nawet poszedł do piekła, tak? Poszedł. Został osądzony. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity, umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. I ja uwielbiam, słuchajcie, jak Kenneth Hagin, on mówi, to ja wam zadaję pytanie. Czy to jest czas przeszły, teraźniejszy, czy przyszły? Jaki to jest czas? Rozumiecie to? I słuchajcie, on mówi tak, w różny sposób on doświadczał uzdrawiania, go Bóg używał. Jest takie coś jak uzdrawianie w namaszczeniu. Coś, co się dzieje natychmiast. Po prostu jest namaszczenie, modlimy się, kładziemy ręce, bach, jest uzdrowienie. Ale wiecie, on mówi tak, większość uzdrowień, jakich widziałem, działo się w oparciu o to, że ktoś zaczynał w to wierzyć. Mówi, prowadziłem go do wiary. On opowiada świadectwo, to paraliżowało przez wiele lat. I Duch Święty mówi, usiądź i jej to pokaż. I on siadł i mówi, czy ty wiesz, że jesteś uzdrowiona? A on mówi, że na wózku. On mówi, jak? On mówi, ja ci to mogę udowodnić. On mówi, dobrze. I wziął jej to, przeczytał i zadał właśnie jej to pytanie, w jakim jest to czasie. I ona mówi, zaraz. To ja jestem już uzdrowiona przez jego rany, tak? On mówi, dokładnie o to chodzi. I ona mówi, ja jestem zdrowa. I słuchajcie, jej mąż zabrał ją, tak też, i wyniósł. A ona, tak, i jestem uzdrowiona. I mówi, wiecie, ktoś, kto nie żyje, wie, że może pomyśleć idioci, tak? Mówi, ale następnym wieczorem, jakbyście byli na tej konferencji, byście widzieli, jak ona skacze. Drugiego dnia rano obudziła się kompletnie uzdrowiona. Zasnęła jeszcze chora, ale z tą wiarą jest zdrowa. Dlaczego? Bo Słowo tak mówi. Bo wierzę w to, co Chrystus uczynił na krzyżu. I to jest fundament wiary chrześcijańskiej każdego z nas. I powiem wam, że w oparciu o to, tak jak też Marcin mówi o modlitwach, ja powiem wam tak, to ma być fundament mojej modlitwy. To ma być fundament mojej modlitwy. Dziękczynienie i uwielbienie za to, co Chrystus dla mnie uczynił. I to, ja gwarantuję wam, jeśli w to wchodzimy, zaczynasz doświadczać zwycięstwa w modlitwie. Że uwielbienie, dziękczynienie, ono jest skoncentrowane na tym, co Chrystus już mi dał. Na tym, co uczynił. Na tym... Rozumiecie to? W Kolosan to jest. Ja wam to przeczytam. Drugi rozdział od 6 wersetu. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Jak oni przyjęli Chrystusa? Paweł mówi, pierwsze, co wam zwiastowałem, to Chrystusa ukrzyżowanego. Pierwsza rzecz, którą ja robiłem, to krzyż wam malowałem, tak? Mówi, Duch Święty wam wymalował ten obraz tego wszystkiego, co Chrystus dla was uczynił. I mówi, i w tym trwajcie, nie ustając w dziękczynieniu. Więc to jest coś, co ma być stylem życia, tak? Psalm teraz, już kończymy. 149 psalm. 5 werset. Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku, aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany, aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Słuchajcie, to jest opis walki duchowej. Dokładnie. I tu jest taka rada. Wesoło śpiewaj na swoim posłaniu. Kiedy się budzisz, jeszcze leżysz, zacznij już uwielbiać Boga. Zacznij dziękować za to, co Chrystus uczynił. Zacznij. Uwielbienie Boga i miecz w ręku. Czym jest miecz? Słowem. Więc uwielbiaj Go, proklamuj to, ogłaszaj. Atmosfera się zmieni. To my mamy podbijać każdą myśl posłuszeństwo Chrystusa, tak? To nie będą emocje nami rządzić. To, co Wigglesworth mówi. Ja się nie pytam Smitha, jak się czuję. Mnie to nie interesuje, bo to nie jest w ogóle prawda, tak? Ale mówi to, co Boże Słowo mówi, to jest prawdą. I on też, on mówi, każdy dzień zaczyna od tego. Wyskakiwał z łóżka i parę pieśni chwały dla Boga. Śpiewał. I to jest to, jak my powinniśmy w oparciu o ten fundament, o to, co Chrystus dla nas uczynił. I wiecie, jak myślałem nad tym, co miałem w tych językach, że Bóg mówił, że was potrzebuje, tak? To myślałem sobie, no to okej, okay, no to co my mamy zrobić, tak? Jak my mamy zareagować? I to jest ostatni taki werset, przeczytam. Rzymian 12, 1, 2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Więc Paweł tu też mówi o tym, Bóg potrzebuje naszych ciał. Bóg nas potrzebuje. Naszych ciał jako naczyń. Jako naczyń. Aby przez nasze ciała Duch Święty, tak, Duch Chrystusa przynosił Królestwo Boże wszędzie, gdzie jesteśmy. Jeszcze, przepraszam, jeden jeszcze fragment. Jak w Dreźnie byliśmy, to było uwielbienie, jakoś tak mi to ożyło. Tak płakałem, Bóg mnie dotykał wtedy bardzo mocno. Drugi Koryntian, drugi rozdział. 14 werset. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste. Myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Mówi, że wonność Chrystusa przez nas roznosi się po całej ziemi. I ja to rozumiem w taki sposób, wiecie, że to jest tak, że kiedy ludzie spotykają się z nami, oni powinni spotykać się z Chrystusem w nas. Że kiedy my jesteśmy jako Jego ciało, wypełnieni Jego Duchem Świętym, to wtedy my traktujemy ludzi tak, jak On by ich traktował. Wtedy mówimy Jego słowa do tych ludzi. Wtedy my w Jego imieniu ręce na nich nakładamy. Przynosimy Mu to, co On by przyniósł. I ja tak rozumiem bycie wonnością Chrystusa. Na każdym miejscu. Na każdym miejscu. W pracy, w szkole, gdziekolwiek. To jest nasze powołanie, że jako Jego członek, Jego ciała, On przeze mnie chce przynosić królestwo, tak? Na każdym miejscu. W każdym miejscu. Amen. Tyle. Myślę, że moglibyśmy się pomodlić troszkę, co? W tym temacie. Wiecie, w tej kwestii oddania Mu swoich ciał, my nie musimy w ogóle się bać. Dlatego, że w tym kontekście Paweł mówi, że my oddajemy Mu ciała, a dla Jego woli, a ta Jego wola jest dobra, miła i doskonała. On nie chce mnie po to, żeby coś, nie wiem, nie? Złego zrobić. Ale chce przeze mnie przynosić tą wonność Chrystusa. I po to jest mu jego ciało. Moje ciało. Potrzebuje mnie. Potrzebuje mnie.
Ja poproszę, okay? Poproszę Jurka i Marysię, że będziemy się modlić. Mhm. Proszę Jurka i Marysię, dobra? I Asię i Marka. Chodźcie już. jaką dwa małżeństwa też usłyszymy wieczerzą.